środku dnia.
No i zabieramy Państwa w podróż. Podróżowanie autostopem w drugiej połowie XX wieku było w Polsce powszechną, popularną praktyką, mającą nawet wsparcie władz PRL-u. A dziś, czy to już przeżytek? Łapali Państwo ostatnio stopa? A może sami jako kierowcy zostali złapani i kogoś podwieźli? No i czy daliby Państwo zgodę swoim dzieciom albo wnukom na daleką podróż w tej właśnie autostopowej formule? O tym chciałbym w tej godzinie porozmawiać. A dlaczego? No chociażby dlatego, że zbliża się wiosna, a wiosna, szczególnie z tym weekendem majowym, to taka pora wyścigów autostopowych, wręcz międzynarodowych mistrzostw autostopowych. I jeden z takich wyścigów wyruszy 27 kwietnia z Gdańska do Zadaru. A jedną z organizatorek jest poznanianka, którą usłyszymy w tej audycji. Zanim jednak te wypowiedzi i ta rozmowa, to Michalina Maciaszek w Koninie zapytała o ideę autostopu Koninian.
O, jeździło. Wiele lat do szkoły dojeżdżałem do Wrześni i bardzo często jeździłem autostopem. Tak, no ale to było 20 lat temu.
Ale proszę powiedzieć, podróżował pan, bo pan tak lubił, czy nie wiem, wtedy autobusów nie było takich o tej godzinie, o której panu pasowało? Jak to było?
W zasadzie to i tak dla przyjemności czasami, bo to zawsze człowiek mógł porozmawiać chwilę z różnymi ciekawymi ludźmi.
Aha, czyli też dla kontaktów.
Tak, tak, jak najbardziej, bo to mówię, taki przekrój ludzi się poznało wtedy, że... I też takie czasy były. Chwilę się postało i złapało.
Przepraszam, pan podróżował tym autostopem?
Tak, tak, przepraszam, ale muszę dziecko do przedszkola.
Jasne, to tylko się zapytam, dlaczego i skąd dokąd?
I daleko, i na Korsykę, i na Włochy, i na Norwegię.
A dlaczego taki środek transportu akurat?
Za pracą.
I co, to jest taka wielka przygoda chyba?
No, jak wszędzie, nie? Jak podróż. Dzień dobry.
I dlaczego się pani nie odważyła?
No, wie pani, byłam taka może trochę strachliwa, mniej odważna, a w tym wieku to już teraz w ogóle nie myślę o autostopie.
No. A dlaczego nie? Może warto właśnie robić w życiu coś nowego, wychodzić ze swojej strefy komfortu?
No, być może tak, ale powiem pani, że do końca przekonana nie jestem.
Nie. Nie było kiedy, no bo dzieci małe, to tam, to, no, wydatki jakieś inne.
Ale autostopem to za darmo chyba jest.
Tak, tak. No ale jakoś jeździło się.
Nie? A wygląda mi pan na taką osobę szaloną, odważną.
O, nie miałem takiej potrzeby. Znaczy, bo tak, w mieście mamy dobrą komunikację, jeżeli chodzi o autobusy, a gdzieś dalej po prostu jadę z żoną samochodem.
Proszę powiedzieć, nie miał pan w sobie takiej wiary, że ktoś się zatrzyma, że to jest super taki właśnie środek transportu, żeby na przykład poznać nowych ludzi?
Nie wiem, jak byłem młody, no to raczej chyba rzadko kto się zatrzymywał na autostop. Znaczy kierowca. Nie?
Czyli tak trzeba było mieć szczęście trochę.
No tak, na pewno.
Tak, proszę Państwa. Michalina połączyła podróż autostopem z odrobiną szaleństwa i odwagi, ale też ci, którzy nie korzystali, no to mówili, że im odwagi nie starczało. Mamy już dwóch słuchaczy tutaj gotowych do wypowiedzi. Najpierw pan Piotr, potem pan Andrzej. Oddaję panom antenę. Dzień dobry.
Dzień dobry. No to taki temat dzisiaj, niespełnione marzenie, bo teraz tak sobie myślę, że w moim wieku obecnym nie wiem, czy bym się odważył, a żałuję, jak byłem młodszy, że tego nie zrobiłem. Dlaczego? Bo to jest fantastyczna sprawa, poznawanie różnych ludzi, to jedno, ale co chyba jest, bo obserwuję takie kanały podróżnicze w mediach i co najbardziej mnie fascynuje, to w autostopie, że ja nie wiem tego dnia, dokąd dojadę, jak daleko, co to będzie za miejsce i gdzie będę spał. Mm-hmm. I to jest absolutnie fascynujące. Myślę, że dla młodego człowieka 20 lat z hakiem, który ma około 30, jeszcze to jest absolutnie do zrobienia. I no, takie bardzo niespełnione marzenie. Chciałbym tak. Czyli ta droga, która nie wiem do końca, dokąd mnie dowiedzie, gdzie będę spał, co to będzie za miejsce, dokąd dojadę. Jakbym chciał ruszyć na taki autostop, to totalnie taki, bo niektórzy ludzie mówią, jadę do Hiszpanii i jadą na stopa. wyznaczają sobie jakiś cel i są różne przygody po drodze. Mhm. Natomiast ja bym chciał taki autostop tam, gdzie wsiądę i gdzie to auto jedzie, to tam pojadę. Mhm. Miałem plan do Hiszpanii, ale trafiłem kierowcę, który jedzie do Rumunii. No i zwiedzę rumuńskie góry po prostu. I to by było absolutnie cudowne, cudowne przeżycie. Nie wiem, czy jeszcze mam szansę, ale...
Ma pan szansę, panie Piotrze, dlatego że chociażby te mistrzostwa, o których ja tutaj zapowiadałem, mówiłem, z Gdańska do chorwackiego Zadaru, one nie mają limitu wiekowego, jeżeli chodzi o uczestników. Startuje się parami i podobno nie każde mistrzostwa tak mają. Część tych zawodów, które generalnie większość z nich, jak mnie tutaj zapewniali moi rozmówcy, o których za chwilę powiem, startuje z Polski, bo to nasz patent, te mistrzostwa, to spora część tych wyścigów ma takie limity wiekowe, tak jakby organizatorzy chcieli wymusić, żeby to studenci na przykład startowali głównie, nie? A ten organizowany z Gdańska w tym roku do Zadaru nie ma limitu wiekowego i ponoć ludzie chętnie z tego braku limitu korzystają.
Fantastyczna wiadomość, tu mi bardziej chodzi o mnie samego, czy gdzieś po drodze na 1000 albo 1500 kilometrze nie okaże się, że jestem zbyt wygodny i zbyt marudny, chociaż ja do takich nie należę, bo nie jeździłem nigdy do hoteli all inclusive, nie odkładałem każdego grosza, żeby raz w roku tam 7-gwiazdkowym się położyć, nie. Ja jestem raczej typem takiego turysty łażącego, plecakowego, rowerowego. Natomiast tutaj no tak się zastanawiam, czy nawyki nabyte w pewnym wieku by z tym nie przeszkadzały, ale z drugiej strony to by było fajne zmierzenie się ze sobą i ze swoimi przyzwyczajeniami i wygodami. Także bardzo proszę, jeżeli ktoś słucha moich rozterek tutaj, to proszę zadzwonić i mi poradzić, doradzić albo odradzić. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, panie Piotrze. 618-654-654 i jest pan Andrzej, który mi wygląda na człowieka, który korzystał z autostopu, no chyba, że się mylę.
Przepraszam. Dzień dobry przede wszystkim.
Dzień dobry.
No, nie pisze pan, panie redaktorze, że ja autostopem to jeździłem tak gdzieś na samym początku lat 70.
A to były najlepsze lata dla autostopu w Polsce chyba.
A no właśnie. I wtedy to wyglądało w ten sposób. To było jakoś tak, że tak powiem, ujęte w jakieś ramy takie regulaminowe. I chodziło o to, że tak. Trzeba było mieć teoretycznie taką książeczkę autostopu. Mhm. A żeby ją dostać, trzeba było mieć 200 zł na książeczce oszczędnościowej.
Tak, żeby to mieć prawda.
Zabezpieczenie, prawda? W tej książeczce były takie kupony, które się później do...
Panie Andrzeju, słabo pana słyszymy, przerywa.
Ojej, no teraz?
No spróbujmy jeszcze.
A teraz moment. No i mówię, że no jeździłem naprawdę, było wiele, ale to wiele przygód po drodze. Słychać mnie?
Tak.
Takich, które tutaj nie byłoby czasu opisywać, w każdym razie to były zupełnie inne czasy, dlatego że no, w tej chwili jedzie auto za autem, a rzadko które się zatrzymuje, podejrzewam.
No wtedy, właśnie, chcemy zapytać.
A wtedy było tak, że myśmy już myśmy jeździli z kolegą przeważnie we dwóch, tak? Wtedy to myśmy już tak z daleka słyszeli, a jedzie osobówka. Mhm. Później tam 20 minut przerwy, jedzie Jelcz. Jedzie Nyska i tak, kurczę, tego, ale zabierali i naprawdę zabieraliśmy, jeździli no, wzdłuż całego wybrzeża, aż na Mazury, gdzieś tam, kurczę, tego, bez żadnych namiotów, bez niczego, no po prostu się jakoś tam załapywaliśmy gdzieś na jakieś noclegi do innych tam jakichś fajnych ludzi, no było arcyfajnie, to była naprawdę fajna przygoda i po drodze mieliśmy różne, ale to różne przygody. Już nie powiem o tym, że kolega kiedyś wrzucił plecak w ten, jak to się nazywa?
Na pakę.
Na pakę, która była wypełniona, jakim to było gdzieś w okolicach Ustki, która była wypełniona odpadkami po tych rybach, tymi flakami tego. No, później ją zabrał stamtąd, bo się faceci po prostu zrobili na taki paskudny dowcip, nie? Mm-hmm. Później ją zabrał, no ale całe to wszystko śmierdziało. No, było, przygody były nie z tej planety po prostu, nie?
Panie Andrzeju.
A człowiek był młody wtedy i co? No i no, to było coś no, kapitalnego. Naprawdę, gdyby można było, to bym się cofnął do tamtych czasów.
Dziękuję panie Andrzeju za tę historię i powiedział pan samą prawdę i tylko prawdę. Ja mam przed sobą książkę Wiesława Kota pod tytułem PRL, jak cudnie się żyło. Tytuł chyba jest nieco ironiczny, ale nie do końca. I tutaj cytuję. Wraz z nabyciem książeczki Autostopu, to co pan przed chwilą pan Andrzej opowiedział, młody człowiek uzyskiwał ubezpieczenie od wypadków. Wcześniej jednak musiał się wykazać posiadaniem książeczki oszczędnościowej z wkładem minimum 200 zł. Ta suma miała gwarantować, że autostopowicz będzie się mógł utrzymać w trakcie podróży. Ponadto zbierało się te punkty, o których mówił pan Andrzej, a potem można było nawet na te punkty wylosować co jakiś czas samochód marki Syrena. No ale mamy kolejne telefony i jeżeli nie myli nas tutaj komputer, to powinien być pan Krzysztof, a potem pan Maciej.
Witam, dzień dobry. Krzysztof, tak, tak.
Tak jest.
No, jeździłem, wie pan, autostopem pierwszy raz chyba w 68 roku pojechałem. No, prawie całą Polskę zjechałem. No, zresztą nie tylko w tym roku, bo jeździłem do... Jak kupiłem potem samochód, to sam brałem. W 75 czy 4 roku już brałem sam autostopowiczów. Wysyłałem te kupony, które prawda, zbierałem. Nie miałem ich tak dużo, bo tam osobowym to znowu tak często nie jeździłem poza Poznań. No, ale ja napisałem, że to był samochód osobowy, mój, prywatny. To mi potem przysłali z tego całego ośrodka, które tam te kupony zbierali, tą mapę Polski, proporczyki, takie no po prostu duperele, ale takie no jakby pamiątki o coś takiego, wie pan. A sam też, jak jeździłem na książeczkę, no to pytałem się kierowcy, z reguły ciężarowi kierowcy stawali, auta ciężarowe, osobowe mniej. Być może się obawiali, chociaż wtedy nie było napadów takich jak dzisiaj, prawda, że już tam tego nie mówmy. Ale ci zbierali, mówi, nawet sami mówili, masz kupony? No mam, pewno, że mam, nie? No, tego. Zbierali, no i losowali, no to wiadomo, że do wylosowania były telewizory, pralki. Ci kierowcy zbierali te kupony, żeby dostać coś, prawda? No więc ja dawałem kupony, a książeczkę kupowałem w PTTK na Starym Rynku, bo tam blisko mieszkam na Starym Mieście, to tam z buta miałem może z 300 metrów na ten cały Stary Rynek i tam kupowałem. I tak, jak ci panowie przede mną mówili, trzeba było mieć książeczkę z minimum 200 zł, prawda? No, no jeździłem po Polsce całej, nad morze, na Mazury mniej, ale w Bieszczady chętnie jeździłem.
Dziękuję panie Krzysztofie. Czyli jest i był pan i autostopowiczem, i kierowcą, który zbierał punkty podwożąc autostopowiczów. Panie Macieju, dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Powiem tak, cieszę się, że z panem rozmawiam, a nie z tą panią, która zadawała pytania na początku tym słuchaczom, czy tamtym ludziom, którzy byli pytywani przez tą panią, bo szczerze powiem, no troszeczkę nieładnie, skoro pan mówi, że się spieszy do przedszkola po dziecko, a pani zadaje pytania kolejne, tak? To jest tak na marginesie, także jeżeli ta pani słyszy, to proszę troszeczkę o po prostu takie podejście do petenta, no powiem grzeczniejsze, bo nie chcę mówić, że jest bezczelna, ale powiem szczerze, no nieładnie. Jeżeli pan mówi, że się spieszy z dzieckiem po dziecko do przedszkola, a ta pani nadal jeszcze zadaję mu kolejne pytania, no to...
Panie Macieju, a w temacie, tak, ja myślę, że tutaj...
No, ja tylko, wie pan co, panie redaktorze, bo nie lubię tego typu zachowań po prostu, dlatego chciałem to zaznaczyć. Panie redaktorze, jeżeli chodzi o temat, to no niestety ja powiem szczerze tak, jeżeli chodzi o mężczyzn, jak najbardziej tak. Jeżeli chodzi o kobiety, to odradzam, ponieważ ja dzwonię tutaj z historią, no nieciekawą, powiedzmy sobie szczerze, miałem akurat koleżankę, która została po prostu przez to, że była autostopowiczką, zgwałcona i niestety do dzisiaj po prostu ma traumę, także trafiła na bardzo kierowcę niedobrego, że tak powiem delikatnie, nie chcę używać brzydkich słów na antenie radia. Także no niestety jest to bardzo niebezpieczne, jest to przykład mojej koleżanki.
A kiedy to się stało dawno, panie Macieju?
No, panie redaktorze, to jest sprawa sprzed lat, ale powiem panu tylko tyle. No wiem, że jak spotykam się z nią, po prostu to ona do dzisiaj musi się leczyć po prostu, tak? U specjalistów, u psychologów i powiem panu tak, że ta trauma jest po prostu bardzo mocna. No nie ma co się dziwić, tak? Skoro liczyła na tutaj szczerość, uczciwość, tak? Kierowcy, który okazał się po prostu zboczeńcem i wie pan, można powiedzieć kryminalistą, tak? Jak się później okazało, bo trafił, na szczęście go złapali. Ale powiem panu, że co z tego, że siedzi w więzieniu, skoro kobieta po prostu... Moja koleżanka, droga, do dzisiaj ma bardzo dużą traumę i mówię, sama mówi, że po prostu wątpi, żeby się z tego, że tak powiem, do końca wyleczyła. Także zresztą wszyscy wiemy, co to jest gwałt, nic dobrego dla kobiety, zwłaszcza, więc po prostu, no... Panie redaktorze, ja tutaj nie chcę oczywiście nikomu mówić, że to jest złe, te mistrzostwa czy coś, ale no tylko chciałem powiedzieć, że niestety też trzeba mówić o tych złych stronach, tak? Bo są te dobre strony oczywiście. Jest to fajna rzecz, się poznaje świat ludzi, tak jak tutaj przedmówcy mówili. Ja też kiedyś, wie pan, skorzystałem z autostopowiczy, jako autostopowicz z dojazdu. Natomiast no niestety, no nie oszukujmy się, może się trafić taka sytuacja, że po prostu dziewczyna dana, która będzie chciała gdzieś tam trafić, no już nie trafi, tak? Powiedzmy, tylko
postawmy kropkę, panie Macieju, tak, zrozumieliśmy pana przekaz.
Przepraszam, że tak, ale no mówię szczerze, po prostu tak jak jest. To nie wygląda i też musimy tutaj no o tych sprawach niestety, panie redaktorze, powiedzieć, tak? Bo to nie jest wszystko tak na wesoło, jak
oczywiście,
życie wygląda.
Oczywiście, ja też zacytuję w takim razie jeszcze Wiesława Kota. Stopem podróżowali w 90% chłopcy. Był to efekt nagłośnienia przez czasopisma młodzieżowe sporadycznych przypadków molestowania dziewcząt na trasie. Zanim oddam głos kolejnym słuchaczom, wróćmy na ulicę Konina. Tutaj nieco bym bronił naszej reporterki Michaliny Maciaszek. Proszę mi wierzyć, też jestem reporterem, który chodzi po ulicach i nagrywa ludzi. My naprawdę też umiemy wyczuć, kto tak się troszkę asekuruje, że ma obawy, bo nie wie, jakie pytanie padnie i tak w razie czego mówi, że się spieszy. Mi też często rozmówcy mówią, że się spieszą. Ja wtedy mówię, że pospieszę się razem z panią czy z panem. Przyspieszam tego kroku również. Michalina jeszcze i pytała Koninian o to, czy pozwoliliby swoim dzieciom, wnukom na taką podróż autostopem.
Szczerze obawiam się, że już nie jest tak bezpiecznie, jak było kiedyś. Myślę, że już teraz też i ciężej złapać, bo to tak w trakcie, mówię, tych lat, to coraz ciężej było złapać autostopa.
A obecnie pan podróżuje?
Nie, autostopem już nie. Teraz już tylko pociągi, samochód, rower.
A wnuka na przykład? No wnuka to nie, bo pan jest za młody, ale na przykład syna, córkę, by pan puścił?
No to nie jest kwestia puścić, bo to dzieci robią same, to... To nie jest, właśnie mówię, to nie jest ta kwestia zupełnie, że się
puszcza. Byłby pan optymistyczny na ten pomysł?
Nie wiem. Szczerze dzisiaj nie wiem. Ze swoim doświadczeniem niekoniecznie, ale...
Czyli co, chodzi panu o to, że człowiek do człowieka jest niekiedy wrogi?
Teraz to już jest tak podzielone, że szkoda mówić, szkoda słów.
Bałaby się pani?
Tak. Kochana, jak słyszy się, co się dzieje z kierowcami, prawda, w taksówkach, to jest bardzo niebezpieczne, bardzo. Także ja bym się chyba naprawdę nie zdecydowała, wie pani?
No może być niebezpieczne.
Niebezpieczne?
Niebezpieczne, tak.
A puściłby pan swoją rodzinę, jakichś takich młodszych członków rodziny?
Nie, na pewno nie.
Myślę, że w Polsce jak najbardziej jest bezpiecznie. Dopóki się nie wsiada do kogoś typowo wyglądającego niebezpiecznie, to jest okej.
A co to jest w takim razie za osoba taka wyglądająca niebezpiecznie? Taki ABC BHP.
No taki stereotypowy biały bus, czy taka czarna BMW właśnie, no wie pan.
Jak na filmach trochę.
Dokładnie tak.
Tak, i mamy już dwie osoby kolejne oczekujące na wypowiedź na antenie. Telefon jednej zaczyna się od piątki, telefon drugiej od siódemki i ten telefon z piątką na początku jako pierwszy. Proszę bardzo.
Witam, dzień dobry, Jarek się kłania.
Dzień dobry.
Ja chciałbym się podzielić moją przygodą z autostopem. Tak, faktem była ona w 88 roku, czyli taka końcówka komuny i odbywała się moja podróż autostopem w Niemczech. Dojechaliśmy z kolegą pociągiem do Hanoweru i z Hanoweru do nad Jezioro Bodeńskie przejechaliśmy autostopem, także prawie 700 kilometrów. Podróż trwała. No super, to były piękne czasy. Noclegi mieliśmy spełnione, bo rok wcześniej napisałem do takiej gazety Bravo. Mm-hmm. Tam drukowali moje ogłoszenie. Podałem, że chciałbym korespondować z ludźmi z Niemiec. Dostałem ponad 300 listów, także praktycznie po całej trasie miałem możliwość noclegu u tych znajomych po prostu z tych ogłoszeń. Także wszyscy Niemcy byli mili. W nagrodę, że nas podrzucali, dostawali takie godło z naszym orłem, takie godło Polski.
Także czyli przy okazji propagował pan jakby...
Propagowałem, tak, nasz kraj piękny. No, ale nie było żadnych problemów i nawet ludzie nas podwozili specjalnie gdzieś dalej, gdzie musieli trochę nadłożyć drogi. W Polsce troszeczkę mniej podróżowałem, także ciężko mi się wypowiadać, ale mm-hmm. Niemczech było okej. Okay. No, mm-hmm. Także mm-hmm. czasy młodości były piękne.
Dziękuję panu bardzo. I to był 88 rok.
Tak, dokładnie. 21 lat miałem wtedy. Mhm.
Tak, piękna historia, panie Jarosławie. Wiesław Kot podaje, że te książeczki, które pomagały autostopowiczom, ale także kierowcom, one były wydawane, uwaga, do roku 1994, czyli o kilka lat przeżyły tak zwaną komunę. I teraz jeszcze jeden pan Jarosław, dzień dobry.
Dzień dobry.
Tak, słuchamy.
Jak jedzę samochodem, chciałem powiedzieć takie sprawy logistyczne, jak widzę się, ustawiają nieraz, nie, tam młodzież czy studenci, tak trochę mnie dziwi. Przykładowo gdzieś na, jest 200-300 metrów do CPN-u, oni stoją, żeby się gdzieś zabrać. Ja na ich miejscu to bym podszedł na CPN, wiadomo, jest większy ruch, jadę. To jest jedna sprawa. Jakiś przejazd kolejowy, bariery gdzieś zamknięte, jest taka możliwość, też gdzieś ten staną i za chwilę już jadę, takie... Są tacy niezorientowani, dzisiejsza młodzież, tacy inni ludzie, nie? Mm-hmm. Chciałem tylko to powiedzieć.
Dziękuję panu bardzo. Taka rada, gdzie się ustawiać. Jeszcze jeden telefon, 618-654-654. Dzień dobry.
Halo, dzień dobry.
Jesteśmy... Tak, słychać.
Cisza radio. Proszę pana, ja bym chciał tutaj wrócić do tego pana, który tą panią opieprzał, nie? Że została zgwałcona, co upierdział grownie. Niech on takich rzeczy nie gada, bo przede wszystkim na autostopie się nie jeździło samemu, tylko zawsze było dwóch, trzech i się jechało. I to były przyjemne czasy. Panie, niech ten pan takich bzdur tam nie opowiada. Ja całą Polskę przejechałem i pokochałem ten zawód kierowca, co potem jeździłem od 70 roku do 2010, 50, ponad, około 50 lat. Przejechałem i brałem tych autostopowiczów i wesoło było. Ostatnio jak już koniami jeździłem, jak to się mówi, zestawem z Gdańska, taki turniej był, kto najprędzej dojedzie autostopem do Rzymu. Panie, zabierałem, łóżko z tyłu było, siadajcie, schowajcie się, że jak policjant będzie. A ten pan takie bzdury gada, że normalnie aż płakać się człowiekowi chce, jak takie słyszy rzeczy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. No, historia musi być prawdziwa, skoro nasz słuchacz zna ją z autopsji, więc nie negujmy czyjejś historii. Halo, jeszcze jeden telefon. Halo.
Witam. Ja się chciałem też podzielić taką swoją historią, która może jest trochę mniej odległa, bo tu słyszę, że to są gdzieś tam lata takie 80., 70. Ja myślę, że to gdzieś około 10-12 lat wstecz. Jechaliśmy z grupą znajomych i udało nam się dojechać w sumie w takim też bardzo krótkim czasie.
A skąd, dokąd?
z okolic Grodziska Wielkopolskiego do samej Komańczy w Bieszczadach.
Pięknie.
Zajęło nam to gdzieś chyba 12 godzin. I jechaliśmy w trójkę. To był ja i mój kolega z dziewczyną.
I cała trójka zabierała się za każdym razem do jednego auta?
Tak.
Nie musieli się państwo rozdzielać, rozumiem.
No tak ustaliliśmy, że raczej nie będziemy się rozdzielać, że jedziemy razem. Przeważnie jak ktoś się zatrzymywał, to zabierał nas od razu. Tam chyba raz czy dwa razy się zdarzyło tak, że ktoś mówi, że ma tylko dwa miejsca. Ale raczej to się udało dosyć szybko, sprawnie. I w sumie też bardzo nie było problemu jakby z tym stopem w pierwszą tam, do Bieszczady. Natomiast powrót zajął nam już chyba 3 dni.
Aha. Ja rozumiem, że takie było założenie, że od początku planowaliście państwo, że to będzie autostopem podróż.
Tak. Nie mieliśmy tam żadnych planów na jakieś tam pociągi, autobusy.
I ja dziękuję panu, że pan to mówi, że to było już teraz w XXI wieku, bo też pytam między wierszami o żywotność tej formuły podróżowania współcześnie. Oczywiście są te mistrzostwa międzynarodowe, wiadomo, że one mobilizują pasjonatów autostopu, ale właśnie czy na co dzień podróżujemy, na co dzień w sensie w wakacje oczywiście, w urlopie, czy planujemy takie wakacje w tej formule, a być może ktoś dojeżdża autostopem do pracy czy do szkoły codziennie, to też proszę o taki telefon.
Myślę, że tak, że jeszcze może dodam, że nie wiem, to może było 2 lata temu. Zabierałem do samochodu trójkę takich studentów, którzy mieli gdzieś tam plan dojechać do Włoch. Jechałem akurat z Poznania. Podrzuciłem ich raptem tam chyba 30-40 kilometrów. Ale byli pozytywnie nastawieni i wiem, że na pewno jeszcze są tacy ludzie, którzy w ten sposób planują jakieś tam wyjazdy.
Dziękuję panu pięknie za tę opowieść. Jak na razie to najbardziej współczesna z tych opowieści, które w tej audycji z ust naszych słuchaczy padły. Zanim oddam głos kolejnemu słuchaczowi lub słuchaczce, to posłuchajmy chwileczkę Marlena Kobek z Poznania o autostopowaniu w Polsce, początki to PRL.
Wtedy to się wszystko zaczęło i to podróżowanie stało się popularne, zwłaszcza dla ludzi, którzy nie mieli może jakichś większych funduszy na podróże, a chcieli zobaczyć kawałek świata. Później miało trochę może zły PR przez to, że więcej w mediach się pojawiało informacji o tym, że jest to niebezpieczne, ale teraz znowu przeżywa taki boom i renesans ze względu właśnie na wszystkie organizowane w Polsce wyścigi autostopowe.
To właśnie pani Marlena jest tą poznanianką, która współorganizuje wyścig, który przypomnę 27 kwietnia ruszy z Gdańska do Zadaru w Chorwacji. Nie ma limitu wiekowego, każdy może tam wystartować. Jest tylko dolny limit wiekowy, trzeba mieć 18 lat. Natomiast pani Marlena też opowiada, że u niej to autostopowanie zaczęło się tak trochę przypadkowo.
Gdzieś tam mój pierwszy autostop w Polsce to był, jak wracałam z Energylandii i niestety wszystkie autobusy uciekły i trzeba było złapać jakiegoś stopa, żeby nas dowieźć do najbliższej stacji pociągu. Później troszeczkę gdzieś tam za granicą, Maroko, no a już później konkretnie właśnie przy okazji tych wyścigów, no bo już wiadomo, jak człowiek wpadnie trochę w wir pracy, tej codzienności, no to gdzieś tam coraz mniej jest tych okazji.
Dodajmy, że pani Marlena razem z mężem Aleksandrem rok temu wygrała wyścig z Gdańska do Balatonu. Ale mamy kolejny telefon i oddaję głos słuchaczowi. Halo?
Halo?
Dzień dobry, fajnie, że dzwoni kobieta.
Dzień dobry. No właśnie, ja oddam swój głos, bo w zasadzie sami panowie dzisiaj dzwonią. Ale powiem, też jeździłam autostopem tak w latach 99-2005 mniej więcej. No i też bardzo fajna przygoda. W zasadzie zawsze jeździło się dwójkami albo z koleżanką, albo z chłopakiem jeździliśmy. I też mieliśmy taką fajną przygodę, bo 2000 kilometrów po Polsce zrobiliśmy autostopem, wyjeżdżając właśnie z Brodnicy, później do Małkini Górnej na festiwal Blues nad Bugiem, przez Drohiczyn, Lublin, Sandomierz, do Tychów, później na Tyski Festiwal imieniem Ryśka Ridla. Potem do Ostrzeszowa, tutaj gdzie mieszkam, i stamtąd do Żarna, przystanek Woodstock. Także bardzo fajne wakacje i bardzo miło wspominam właśnie.
Kierowcy chętnie was zabierali?
Chętnie. Nie powiem, bo w tamtych czasach chętnie. Jeszcze jak się rozłożyło mapę, usiadło się na plecaku, rozłożyło się mapę, to wtedy faktycznie, że nie było w zasadzie kłopotu z tym.
Dziękuję pani pięknie za tę opowieść.
Ja również.
No to posłuchajmy Aleksandra Kopka, męża pani Marleny, który właśnie może sam, poza mistrzostwami, w których startuje, ze stopa nie korzysta, ale za to...
Personalnie to raczej zabierałem ludzi autostopem, jak jechałem samochodem, ale nigdy nie skorzystałem.
O, czyli pan jest jednym z tych kierowców, który chętnie zabiera autostopowiczów.
Tak, tym bardziej od kiedy się ścigam.
Dobrze, a dużo jest takich osób, które stoją przy drodze?
Nie. Nie, właśnie zdecydowanie nie. Wyobrażam sobie, że kiedyś było ich dużo więcej, tak przynajmniej słyszałem, że właśnie w PRL-u to było dużo modniejsze.
Czyli na co dzień dzisiaj nie widzi się tylu stojących przy drodze, łapiących stopa, jak to się mówiło. Pozostańmy jeszcze przy kierowcach. Dlaczego oni zabierają autostopowiczów? Pan Aleksander ma swoje obserwacje.
Jest bardzo ciekawy podział. Otóż, jeżeli mówimy o kobietach kierowcach, to jest to częściej ciekawość, a w przypadku mężczyzn mam wrażenie, że częściej jest to chęć pomocy. Mm-hmm. Tak zauważyłem, że częściej jest właśnie tak, że widzą, że mogą coś pomóc i to jest chyba większy motywator u mężczyzn. Tak w tej chwili do mnie to dotarło, że tak jak się cofnąłem w pamięcią do tych naszych wszystkich podróży, to jest tam jakaś tam różnica statystyczna.
A może faktycznie tak być. Ja pamiętam właśnie jeden z takich pierwszych autostopów w Niemczech, gdzie bardzo trudno nam było z koleżanką wyjechać. To chyba był Lipsk. No i też obie dobrze mówiłyśmy po angielsku, ale po niemiecku no to tak już troszeczkę mniej. No i pamiętam, że zabrała nas pani, która niewzornie mówiła po angielsku. Ja próbowałam z nią trochę moim takim łamanym niemieckim, ale ona była tak zaciekawiona i zafascynowana tym, że mamy te koszulki, że jest ten wyścig, że my gdzieś jedziemy i w ogóle, że mimo tej bariery językowej nam się udało jakoś porozumieć, zabrała nas. Jeszcze pamiętam, że dzwoniła w trakcie do swojej koleżanki i to zrozumiałam, powiedziała, że słuchaj, jaka niesamowita sytuacja, tutaj jadę z takimi dwoma dziewczynami z Polski i one się ścigają, ty rozumiesz, jest coś takiego w ogóle, co ci Polacy wymyślają? No, także niesamowite, bo bardzo to ciekawe doświadczenie.
Tak, w drugiej połowie XX wieku za PRL-u Polska, mówiliśmy o tym, państwo wspierało ideę autostopu i rzeczywiście nawet na tle innych krajów, tak zwanych demoludów, u nas ta formuła podróżowania była najbardziej popularna, najbardziej rozbudowana. No i teraz za sprawą tych wyścigów też się o nas mówi, że ten autostop krzewimy. Panie Mirosławie, oddaję panu głos.
Dzień dobry, dzień dobry. Ja jeździłem z przyjemnością, z pasją w latach 80. i 90. Z tym, że moja dusza anarchistyczno-indywidualistyczna nie pozwalała na jeżdżenie z książeczką i w sposób zorganizowany. Mm-hmm. Tylko indywidualnie jeździłem wszędzie, gdzie mogłem. Umawiałem się na przykład z kolegą, że jedziemy z Piły, spotykamy się w Olsztynie za 3 dni, to może się spotkamy w Częstochowie i sobie tak wędrowaliśmy wszędzie. A jak już rozpocząłem pracę zawodową, to pracowałem w delegacjach po województwie tutaj. No to o ile tylko pogoda pozwalała, to nie szedłem na autobus, na pociąg. Jeszcze swojego samochodu nie miałem, tylko wychodziłem na drogę wylotową i do domu wracałem najczęściej stopem. Nawet jak musiałem dłużej czekać, to nie miało znaczenia dla samej przyjemności, żeby... I dzisiaj żałuję, że nie widzę tych ludzi zatrzymujących spontanicznie przy drodze, bo naprawdę z przyjemnością zabieram, jeżeli mam tylko okazję. Bo dzisiaj to jest forma taka, że raczej ludzie się umawiają, dzielą koszty. Tak, no nie tak, ma tego tak. Spontanicznej takiej jazdy.
Tak, już. Są te formuły rzeczywiście umówienia się przez internet, że już się właściwie człowiek wie, z kim pojedzie. Rzeczywiście, zwrócił pan uwagę na ciekawy aspekt, który może powodować, że ta idea spontanicznego autostopowania jest mniej widoczna. Dziękuję, panie Mirosławie. Oddajmy jeszcze głos Marlenie Kobek, która tak opowiada o swoim podróżowaniu autostopem po Maroku. To też było takie trochę z przypadku, ale proszę zobaczyć, czym to jakby poskutkowało.
To była bardzo spontaniczna sytuacja. Wybraliśmy się na taką wycieczkę, żeby zwiedzać Paradise Valley. To jest niedaleko Agadiru. Tam pojechaliśmy sobie normalnie taksówką i taksówkarz miał po nas przyjechać o umówionej godzinie. Przyjechał, ale ponieważ tam było więcej turystów, no to ktoś nam tą taksówkę, że tak powiem, zwinął sprzed nosa. No i okazało się, że on już po nas nie wróci. No i w tym momencie tam byliśmy po prostu w górach, ciemności, no i trzeba było przy tej drodze stanąć i łapać stopa. Na szczęście znalazła się bardzo życzliwa dziewczyna z Maroko, która gdzieś tam nam pomogła, też w kontakcie z tymi kierowcami, nawet pojechała z nami. Okazało się, że to byli też znajomi jej ojca, którzy wracali gdzieś tam z pracy, więc zabraliśmy się razem z nimi takim dużym dostawczym samochodem. Później ona zaprosiła nas na obiad, także jej mama nam gotowała kolację, także niesamowite też przeżycie, poznanie nowej kultury.
Czyli zaczęło się od zatrzymania samochodu, umówienia się na jazdę wspólną, a skończyło się na wspólnym obiedzie w domu marokańskim. Panie Macieju, dzień dobry.
No witam ponownie, panie redaktorze. Ja tutaj dzwonię drugi raz do państwa. Mówiłem wcześniej o mojej koleżance.
Tak, może Jarzy. Krótko zamknijmy ten rozdział, panie Macieju.
Chodzi mi o to po prostu, panie redaktorze, że dziękuję za wyjaśnienie. Przede wszystkim pierwsza kwestia tutaj, to co pan wspomniał, że potraficie jako redaktorze wyczuć, kto się spieszy, a kto nie. On tutaj, ja potrafię przyznać się do błędu i przeprosić tutaj pana koleżankę, która zadawała te pytania. Być może rzeczywiście tak jest, wierzę panu tutaj i rzeczywiście być może ten pan wcale się spieszył. Natomiast powiem panu tak, chciałbym się odnieść do tego pana, który dzwonił później.
Tak, no a najkrócej jak się
powiem,
da.
Powiem tak, proszę pana, jeżeli pan słucha jeszcze do audycji, to mam pytanie, może by pan chciał się skonfrontować z koleżanką, która przeżywa tą traumę, którą pan nazywa to bzdurą. Być może pan by chciał się skonfrontować również z tym kryminalistą, który się przyznał do tego gwałtu. Bo jeżeli pan nazywa bzdurą gwałt i to, że niby to są bzdury, że takie rzeczy się nie dzieją, no to proszę pana, za pomówienia też są po prostu, że tak powiem, paragrafy. Także proszę się na drugi raz zastanowić, jeżeli pan mnie słyszy, bo tego typu sprawa na pewno nie jest na pewno miła i się naprawdę, proszę pana, w tej chwili mocno zdenerwowałem, dlatego że wiem, co ona przeżywa. I naprawdę...
Postawmy kropkę, szczerze, panie Macieju, konkretnie...
Szczerze, panie redaktorze, naprawdę, niech pan po prostu... Będzie pan miał kiedyś możliwość jeszcze porozmawiania z tym panem, to proszę mi wierzyć, bo się zdenerwowałem tym, co on powiedział, bo to jest po prostu skandal, proszę pana, żeby nazywać gwałt bzdurą. To jest po prostu skandal, naprawdę. Także miłego dnia życzę tak tylko na koniec i temu panu życzę po prostu, żeby się nic nie stało ani w rodzinie czegoś, tylko taką sytuację, bo wiem, co ta koleżanka przeżywa do dzisiaj, także i obroń właśnie tu dzwonię. Także
dziękuję panu bardzo i zamykamy ten wątek. Oczywiście nie jest to żadna bzdura i jeszcze raz powtórzę, nie negujmy czyjejś prawdy, czyjegoś doświadczenia tylko dlatego, że nam się coś wydaje. Proszę państwa, marokańską opowieścią Marleny Kobek doszliśmy chyba do sedna autostopu, tego dobrego autostopu. Przypomnę, tam podróż autem z przypadkowymi Marokańczykami skończyła się obiadem u nich w domu. Stawiamy zatem pytanie, czym w swoich głębokich pokładach jest autostopowanie?
Ogólnie autostop to trochę taki styl życia, no bo to trzeba mieć chyba taką smykałkę do podejmowania wyzwań, do tych podróży. Musi być taka żyłka podróżnika, trochę właśnie tego ryzyka i poznawania nowych miejsc i ludzi.
Myślę, że właśnie takie autostopowanie to jest świetne lekarstwo. To jest lekarstwo, które pomaga na taki negatywny przekaz, który do nas trafia często ze świata, jak to jest niebezpieczne. Jakby często w drugim zdaniu, jak opowiadamy o autostopie, pada pytanie, czy się nie boimy, czy nie ma jakiegoś ryzyka. Prawda jest taka, że jak już człowiek wyjdzie poza tą swoją strefę komfortu i zacznie podróżować autostopem, poznaje masę interesujących ludzi o fascynujących historiach, super dużo przyjaźni się w ten sposób zawiązuje i okazuje się, że ten świat jest dużo bardziej przyjemny i dużo bardziej otwarty, niż to wygląda przez ekran telewizora.
Co jest jeszcze bardzo ciekawe, co zawsze dziwiło mojego tatę, jak mówiłam, że często te osoby, które zabierają autostopowiczów, to są osoby, które nawet pierwszy raz w życiu podwożą kogoś i że to jest takie niesamowite, że no Alek, który mówi, że właśnie zawsze zabierał, tak, później brał udział w tych wyścigach, ale no też jest tak, że ta ludzka życzliwość jednak jest obecna i że ludzie mają tą chęć pomocy i poznania drugiego człowieka.
A gdyby ktoś chciał rozpocząć przygodę z autostopem, to jak na tacy podajemy kilka rad doświadczonej autostopowiczki.
dobrze jest też być takim miłym w obyciu i sympatycznym, wyglądać schludnie, wtedy łatwiej jest o tą sympatię kierowcy, który nas zabierze, zaciekawić go jakąś historią. To na pewno pomaga w tych rozmowach, czy też no, jak się tam stoi i macha przy tej drodze, no to są różne sposoby, na które można mieć karton napisać. Pamiętam, były takie pomysły, nie wiem, mam ciastka, tak, byle dalej, także każdy sposób jest dobry, żeby gdzieś tam wzbudzić tam sympatię u drugiej osoby i zachęcić ją do tego, żeby nas podwiozła chociaż kawałek.
Tak, pani Marlena opowiadała o tym, że stoi się z tymi kartonami takimi, albo tam jest napisany cel podróży, do którego chce się dotrzeć z tego miejsca, albo właśnie taka zachęta, mam ciastka. No i na koniec, kultowa w środowisku autostopowiczów historia z jednego z wyścigów międzynarodowych. Opowiada Aleksander Kobek o to, co złapały autostopowiczki w drodze.
Mój ulubiony przykład, nie mój osobisty, ale taki, który naprawdę zrobił na wszystkich wrażenie.
I on krąży w środowisku.
Tak, dokładnie. To są dwie dziewczyny, które ścigały się też chyba, nie pamiętam, czy to było do Włoch, czy do Chorwacji. Jechały w każdym razie przez Niemcy i pod Berlinem złapały samolot na stopa. I to wyglądało w ten sposób, że po prostu pan, który je zabrał ze stacji benzynowej, usłyszał, o co chodzi, on mówi, że on ma samolot prywatny i weźmie je na lotnisko, poleci do Monachium, tam je wysadzi i pojadą z Monachium dalej.
I to się liczy, że tak powiem?
Myślę, że się liczy.
No tak.
To super, fajnie. Złapałyśmy samolot.
Tak, dokładnie.
Takie historie, nie byłoby takiej przygody, gdyby ktoś nie wyruszył w podróż autostopem. Proszę Państwa, dziękuję za wszystkie telefony. Aleksander i Marlena Kobek byli wczoraj gośćmi audycji Rozmowy po Zachodzie. Dzisiaj skorzystałem z kilku fragmentów. Dziękuję Państwu za udział, pozdrawiam i życzę przygód w podróżach.